各位同学，大家好。
Evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpracujący. Mówiliśmy o rozbudzaniu uczucia wdzięczności, jak również o praktykowaniu współczucia i o tym, że jeżeli potrafimy to robić, jeżeli potrafimy przyjąć takie podejście, to z całą pewnością nasze cierpienie się zmniejszy i będziemy szczęśliwsi. I to są elementy praktyki w codziennym życiu. Natomiast mimo iż wiemy o tym, nawet jeżeli przyjmiemy, że to jest jakieś takie dobre, prawdziwe podejście, może się okazać, że na co dzień w życiu praktycznie nie jest tak łatwo takie podejście stosować. Ponieważ jeżeli się rozejrzymy po świecie, no to być może stwierdzimy, że wiele rzeczy jest nie tak na tym świecie, jest wiele niesprawiedliwości. Ale to i może nam pomóc to, o czym mówiliśmy, to zrozumienie zasady zależnego powstawania. Spójrzmy najpierw na to od strony takiej teoretycznej. Wiemy, że w takim wymiarze czasowym, jeżeli spojrzymy na tę zasadę zależnego powstawania, to zauważymy, że każdy skutek ma swoją przyczynę. I również szczęście jako skutek, do którego dążymy, ma swoje przyczyny. Są jakieś elementy, które prowadzą do pojawiania się tego szczęścia. I w związku z tym, jeżeli niejako będziemy zasiewać ziarna tych przyczyn, to prędzej czy później wyrosną z tego właśnie owoce w postaci naszego szczęścia. Patrząc na przyczyny i uwarunkowania, na tę zasadę zależnego powstawania w wymiarze przestrzennym, rzeczywiście wtedy widać, że jesteśmy połączeni ze wszystkimi istotami na świecie, taką wielką siecią powiązań, różnych związków. Z jednymi istotami bardziej bezpośrednio, z innymi jakoś bardziej pośrednio. W każdym razie rzeczywiście są te wzajemne powiązania i to też wywarunkuje nasze szczęście. Na tej zasadzie, że jeżeli potrafimy wzbudzać sobie wdzięczność, uczucie wdzięczności i praktykować współczucie, dzielić się swoim szczęściem z innymi, wówczas jakby i dążyć do tego, aby czynić innym bardziej szczęśliwymi, wówczas jakby też dzieląc się tym szczęściem, będziemy jakby otrzymywać z powrotem to szczęście innych. Będziemy jakby w tym sensie nie tylko budować własne szczęście, ale też jakby budować szczęście innych istot wokół nas, czyli niejako będziemy jakby otoczeni większym szczęściem własnym i innych istot. I oczywiście można powiedzieć, że taka jest teoria, natomiast może nie być tak łatwo wprowadzić tę teorię w życie. faktycznie wzbudzać to współczucie i wzbudzać wdzięczność, uczucie wdzięczności, jak i praktykować współczucie. I teraz w jaki sposób, natomiast jeżeli rzeczywiście jakoś zrozumiemy to podejście, ten punkt widzenia oparty na zależnym powstawaniu, wówczas stopniowo będziemy w stanie jakoś tak włączać ten punkt widzenia, taką perspektywę do własnego myślenia. Stanie się jakby to częścią naszego spojrzenia na rzeczywistość. A z kolei zmiana myślenia, zmiana podejścia wywarunkuje zmianę zachowania, prowadzi do zmiany zachowania. A w jaki sposób to praktycznie robić, jak zamieniać właśnie podejście, jakieś nastawienie do rzeczywistości na faktyczne jakieś postępowanie, na praktykę, no to jest właśnie dobre pytanie. Ogólnie rzecz biorąc, wiemy, że należy postępować dobrze, że należy podejmować takie, można powiedzieć, zdrowe działania i że chcemy to robić, ale często w życiu okazuje się to nie takie łatwe, ponieważ nie mamy wystarczającej siły zarówno na poziomie ciała, jak i umysłu. Tak jak z tym oddawaniem krwi. Możemy mieć taką ideę, że chcielibyśmy oddać krew, ale może się okazać, że nasze ciało nie jest na tyle zdrowe, żebyśmy mogli tą krew oddać, albo na poziomie umysłu po prostu nie potrafimy rozbudzić sobie wystarczającej motywacji, żeby po prostu to zrobić. Podobnie właśnie w życiu, mimo iż jesteśmy o czymś przekonani, o jakimś, do jakichś działań, chcemy je podjąć, to okazuje się, że na poziomie fizycznym, psychicznym nie mamy wystarczającej siły, żeby podjąć, faktycznie podjąć takie działanie. To samo z różnymi działaniami tak zwanymi niezdrowymi, o których wiemy, że nie powinniśmy ich podejmować, nie powinniśmy czegoś robić, nie chcemy tego robić. Niemniej okazuje się, że nie potrafimy na tyle nad sobą zapanować, żeby się powstrzymać od robienia tych rzeczy. Że nasze ciało, nasz umysł nie są wystarczająco mocne, zmotywowane, żeby rzeczywiście powstrzymywać się od różnych takich niezdrowych rodzajów działań. I co więcej, nawet jeżeli mamy takie zrozumienie intelektualne współzależnego powstawania, zasady współzależnego powstawania, zarówno jeżeli chodzi o przyczyny i skutki, czyli ten wymiar czasowy, nasze powiązania z innymi istotami w wymiarze czasowym, jak również w wymiarze przestrzennym, zrozumienie przyczyn i uwarunkowań tej całej sieci wzajemnych współzależności naszych z innymi istotami i z tego takiego intelektualnego zrozumienia właśnie zależnego współpowstawania wynikałyby jakieś wnioski co do jakichś działań korzystnych, zdrowych i, albo powstrzymywanie się od niekorzystnych, niezdrowych działań, to dopóki jest to tylko jakby koncepcja w naszym umyśle, jeżeli nie jest to nasze faktyczne doświadczenie, nie jest to naprawdę ten pogląd jakoś utwierdzony, zakorzeniony w naszym umyśle, to też nie jesteśmy w stanie w pełni tej zasady wykorzystać. A więc jednym słowem, mimo iż chcemy postępować dobrze, chcemy się powstrzymywać od niewłaściwych działań, to często okazuje się, że nie potrafimy się zmotywować, nie mamy na tyle siły, żeby działać dobrze i nie potrafimy na tyle nad sobą zapanować, aby powstrzymać się od niewłaściwych działań. W związku z tym można zapytać, co w takim razie robić. Otóż tutaj takim rozwiązaniem jest właśnie sięgnięcie czy wykorzystanie naszej praktyki chan. Ponieważ jak o tym mówiliśmy, praktyka chan, praca z umysłem daje nam tę wewnętrzną siłę. Jakoś rozwija w nas taki spokojny, wyciszony, stabilny umysł, jednocześnie klarowny, przytomny umysł. I właśnie dysponując z takim skupionym, wyciszonym, klarownym umysłem, jesteśmy w stanie rzeczywiście dogłębnie zrozumieć prawdę zależnego powstawania i sprawić, aby nie było to tylko takim poglądem intelektualnym, ale żeby było jakimś takim przeżyciem, doświadczonym własnym przeżyciem i aby przeistoczyło się w mądrość. I wtedy, dysponując tego rodzaju mądrością, zyskujemy taki wyraźny jakby poczucie kierunku, w którym powinniśmy iść. Jednocześnie ta praktyka właśnie rozwija w nas taką wewnętrzną siłę. I ta siła też pomaga nam właśnie działać, czy podążać w tym kierunku, w którym zamierzamy. Czyli powstrzymywać się od robienia rzeczy niewłaściwych i robić te, które są pożądane, które są właściwe. A więc można powiedzieć, że praktyka chan jest takim narzędziem, które daje nam możliwość zjednoczenia takiego mądrości, która wyznacza kierunek, którym powinniśmy podążać i daje nam też taką wewnętrzną siłę, która pozwala nam rzeczywiście podejmować różne działania. A więc z tego punktu widzenia praktyka chan daje nam narzędzie, aby rzeczywiście dążyć, faktycznie dążyć w kierunku szczęścia i rozbudzać sobie uczucie wdzięczności i praktykować współczucie. A więc przez tę praktykę chan rozwijamy w sobie samadhi i mądrość. Czyli poprzez skupianie, stabilizowanie umysłu i przytomność umysłu budujemy też sobie taką wewnętrzną siłę. I dzięki tej wewnętrznej sile jesteśmy w stanie podążać w właściwym kierunku. Natomiast mądrość pomaga nam urzeczywistniać prawdy darmy. Naprawdę, żeby uczynić je własnym doświadczeniem, czy jakby poznać je przez własne doświadczenie. Jeżeli w ten sposób właśnie postępuje nasza praktyka, wzmacniając nas wewnętrznie, stabilizując nas i powodując, że jesteśmy bardziej przytomni i utwierdzając w nas prawdy darmy, budując w nas, czy rozwijając w nas mądrość, wówczas w życiu potrafimy jakby lepiej rozumieć wszystkie jakby związki z innymi ludźmi i docenić te wszystkie związki, a więc być wdzięcznym za to wszystko, zyskać większe szczęście i następnie pojawia się taki naturalny impuls, aby dzielić się tym szczęściem z innymi. A więc jest to, można powiedzieć, działanie współczucia. I wtedy jakby, można powiedzieć, inicjujemy taki pozytywny, bardzo pozytywny cykl, taki całościowy cykl, w którym jednoczy się i nawzajem na siebie wpływa nasza praktyka chan i nasze życie. Jest bardzo ważne, aby zrozumieć jasno związek właśnie pomiędzy naszą formalną praktyką chan a codziennym życiem. Jest to ważne, ponieważ wielu ludzi, którzy przychodzą na odosobnienia, praktykować chan, nie rozumie tego związku, nie potrafi połączyć właśnie praktyki na odosobnieniu, intensywnej praktyki na odosobnieniu z praktyką w codziennym życiu. Nie widzą tutaj związku. Wydaje mi się, że taka formalna, intensywna praktyka rzeczywiście odbywa się na odosobnieniu i po to tutaj przyjeżdżają i rzeczywiście są w stanie bardzo mocno, intensywnie z oddaniem praktykować, ale kiedy opuszczają odosobnienie i wracają do swoich codziennych zajęć, nie wiedzą, co zrobić dalej. Jakby nie mają pojęcia, jak dalej ta praktyka może być kontynuowana. Tak jakby ta praktyka, jakby zostawiali praktykę na odosobnieniu, a na co dzień w życiu zupełnie jakby tracili poczucie, że można w jakiś sposób dalej praktykować. W związku z tym jest tak ważne, aby zrozumieć, w jaki sposób ta praktyka jest przenoszona, czy jak przebiega, jak może przebiegać również w codziennym życiu. A praktyka na co dzień w życiu w gruncie rzeczy polega na takim zacieśnianiu i pogłębianiu pozytywnych związków z innymi ludźmi, z innymi istotami, na praktykowaniu współczucia, żywieniu wdzięczności, na dzieleniu się swoim szczęściem z innymi, na troszczeniu się o innych. I ta formalna praktyka, ten stan umysłu, który możemy wypracować na odosobnieniu, stan stabilności, wyciszenia i przytomności, właśnie pomaga nam na co dzień w życiu właśnie dbać o te związki z innymi i robić te właściwe rzeczy, które chcemy robić, unikać niewłaściwych działań, ponieważ wtedy lepiej zdajemy sobie sprawę dzięki temu aspektowi mądrości właśnie z tych wszystkich, z całej tej sieci współzależności z innymi istotami, dzięki klarowności, stabilności umysłu lepiej też widzimy siebie i swoje mechanizmy działania, to w jaki sposób działamy. I w związku z tym jesteśmy w stanie bardziej korygować swoje działanie, swoje postępowanie w życiu, bardziej nad nim panować, wpływać na nie. I w ten sposób jakby pogłębiać swoje poczucie szczęścia, i w ten sposób też pogłębiać współczucie. I wtedy by rzeczywiście można powiedzieć, że praktyka nie odbywa się tylko na odosobnieniu, tylko odbywa się w codziennym życiu i te, można powiedzieć, dwa rodzaje praktyki, czy praktyka w tych dwóch różnych kontekstach nawzajem się wzmacnia, więc jest to taki całościowy, można powiedzieć, holistyczny cykl, który nawzajem się napędza. Poza tym, jeżeli te osoby, które jakby upatrują prawdziwej praktyki tylko na odosobnieniu, i nie bardzo wiedzą, jak mogą praktykować na co dzień w życiu, przychodzą na odosobnienie, to jakby przychodzą z takim nastawieniem, że ich zdaniem w życiu na co dzień tak naprawdę nie da się praktykować, no to jedyną szansą na to jest właśnie takie intensywne odosobnienie. No i tutaj mają wrażenie, że mają tylko tych kilka dni, żeby rzeczywiście coś zdziałać. Rzeczywiście jakby rzucają całą swoją energię, angażują w tę praktykę. I wydaje mi się, że tu chodzi o jakieś dążenie, osiąganie jakichś mistycznych, niesamowitych stanów, jak najwięcej różnych doświadczeń, a więc usilnie do tego dążą, jakby chcą wypracować jakieś takie stany niesamowitego błogostanu i radości, szczęścia i jakby robią to tak z takim wielkim pośpiechem i rozgorączkowaniem, ponieważ no, jest tylko ten czas tutaj na odosobnieniu, potem jak wrócą do domu, to znowu nie będzie można praktykować. Ale samo takie nastawienie powoduje, że nawet jeżeli doświadczą tutaj czegoś, rzeczywiście jakieś doświadczenia czy jakieś takie stany się pojawią, to no znowu, kiedy kończy się odosobnienie, wracają do domu, to nie wiedzą, co dalej. Te doświadczenia jakby już są przeszłością, już są tylko wspomnieniem. Poza tym no, codzienne zajęcia, różne troski powodują, że te doświadczenia, te wspomnienia nawet blakną, po prostu zanikają. No i wtedy człowiek znowu jakby zostaje z poczuciem, że no jakby zostaje z niczym. I znowu praktyka nie jest możliwa na co dzień w życiu, trzeba czekać na następne odosobnienie. I dlatego tak ważne, żeby rzeczywiście zrozumieć, że ta praktyka w różnych formach powinna się odbywać i na odosobnieniu, i poza nim. Na odosobnieniu jakby wzmacniamy się wewnętrznie poprzez praktykowanie skupienia, czy samadhi i przytomności, poprzez budowanie mądrości i doświadczanie, pogłębianie w sobie zrozumienia praw dharmy, zależnego powstawania. Natomiast na co dzień w życiu jakby wprowadzamy te zasady w życie i wykorzystujemy tę wewnętrzną siłę do panowania nad kierowania świadomego swoim działaniem i do rozbudzania w sobie wdzięczności wobec wszystkich istot, pomaganie im, czyli rozbudzanie w sobie współczucia, takiego aktywnego współczucia, dzielenie się tym swoim szczęściem wypracowanym dzięki praktyce z innymi. Wtedy można powiedzieć, że jakby ta praktyka stanowi całość. Praktyka na odosobnieniu i praktyka na co dzień w życiu stanowi jedną całość i wtedy można powiedzieć, że praktyka oczywiście jest życiem, a życie jest praktyką. A więc praktyka chan i codzienne życie stanowią jedność, stanowią jedną całość. I tutaj na odosobnieniu zajmujemy się przede wszystkim formalną praktyką. Uczymy się metod praktyki i różnych innych podejść do praktyki, czyli nie tylko zajmujemy się praktyką na siedząco, ale praktyką podczas chodzenia i podczas różnych innych okoliczności. Uczymy się tych podejść. I rzeczywiście ta praktyka na siedząco, podczas siedzenia stanowi taką absolutną podstawę całej reszty naszej praktyki, ponieważ pomaga nam właśnie rozwijać sobie samadhi i mądrość. I odosobnienie też można powiedzieć, że jest częścią jakby całości naszej praktyki. Tutaj przede wszystkim właśnie siedzimy i robimy, stosujemy te inne podejścia, metody dotyczące formalnej praktyki. Natomiast poza udoskonaleniami na co dzień w życiu, też poza tymi działaniami, tym podejściem, o którym już mówiliśmy, dobrze jest wygospodarować taki czas, jakiś czas i miejsce codziennie na tę formalną praktykę, na siedzącą, żeby starać się codziennie siedzieć i pewnie większość z Was rzeczywiście robi to regularnie, ponieważ no, to jest jakby podstawa naszej praktyki. Oczywiście na co dzień może być trudniej w codziennym życiu i czasem może się wydawać, że no, po prostu nie ma na to czasu, nie sposób gospodarować na to czasu. Ale jeżeli rzeczywiście dostrzegamy, rozumiemy jakby wagę tej formalnej praktyki na siedząco, jeżeli naprawdę dostrzegamy jej wartość, to wówczas no, wygospodarowanie takiego czasu codziennie nie będzie takie trudne. Będziemy w stanie to robić i wtedy rzeczywiście siedzieć i można też by włączać czy wykorzystywać różne inne podejścia, które stosujemy, z którymi zapoznajemy się na odosobnieniu, które stosujemy, można też próbować włączać w codzienne życie. Wtedy faktycznie nasza praktyka wystanie się i nasze codzienne życie staną się jednością i będą się nawzajem wspierać.